Na tę arenę krwawych zmagań już niebawem mieli wkroczyć Polacy z drugiego korpusu, który po marszu z Bliskiego Wschodu był już we Włoszech. 24 marca generał Anders został wezwany do miejsca postoju dowództwa brytyjskiej 8 Armii na spotkanie z jej dowódcą, generałem Lees. Brytyjczyk poinformował Andersa o zamiarze przeprowadzenia kolejnego ataku na wzgórze i zapytał go, czy drugi korpus weźmie w nim udział. Na podjęcie decyzji dał generałowi zaledwie 10 minut. Generał Anders był świadom, że zgoda na udział w ataku poskutkuje śmiercią ogromnej liczby polskich żołnierzy. Tak brzmiała odpowiedź polskiego dowódcy.
Monte Cassino to twierdza, o którą walczyło wiele narodów. To twierdza znana na cały świat. Jeśli odmówię, to korpus będzie użyty w dolinie rzeki Liri, gdzie natarcie przyniesie również ciężkie straty, lecz rozrzucone na dłuższy okres czasu. Jeśli zdobędziemy Monte Cassino, a zdobyć je musimy, wysuniemy sprawę polską obecnie tak tłamszoną na czoło zagadnień świata i damy rządowi polskiemu nowy atut w obronie naszych praw. Wydaje mi się, że w obecnych warunkach dla dobra przyszłości narodu zestawienie zysków i strat przy wykonaniu tego zadania daje nam saldo dodatnie i stąd też straty przypuszczalne, 3,5 tysiąca żołnierzy musimy wziąć na swoje sumienie.
Anders zgodził się na udział w ataku bez konsultacji z naczelnym wodzem, generałem Kazimierzem Sosnkowskim, co było przejawem niesubordynacji i wywołało jego wściekłość. Podczas rozmowy, do której doszło między nimi dwa dni później, Sosnkowski zarzucał Andersowi nadmierną brawurę i szafowanie krwią polskich żołnierzy, mówiąc, jak relacjonował później dowódca drugiego korpusu, pióropusz biały się panu śni. Oto słowa samego naczelnego wodza.
Oczywiście zgromiłem generała Andersa w słowach ostrych i pełnych zrozumiałej goryczy. Uderzenie frontalne na wąskim odcinku natarcia, w terenie szalenie trudnym i na pozycję silnie ufortyfikowaną, wydawało mi się niepotrzebnym marnowaniem krwi ludzkiej. Byłem zwolennikiem zdobycia Monte Cassino przez obustronne oskrzydlenie, bastionu Monte Cassino. Prawdą jest, iż w stosunku do generała Andersa użyłem zacytowanych przezeń słów. Pióropusz biały panu się śni.
Na zmianę decyzji było już jednak za późno. Sztab korpusu rozpoczął przygotowania do natarcia. W akcji miały wziąć udział wielkie jednostki drugiego korpusu, 3. Dywizja Strzelców Karpackich, 5. Kresowa Dywizja Piechoty oraz pododdziały pancerne i artylerii i innych służb. Tak wyglądał podział najważniejszych zadań. Karpacka dywizja miała uderzyć na wzgórze 593, a po jego zdobyciu atakować sam klasztor. Dywizja kresowa miała nacierać na wzgórze Widmo. Ta nazwa zrodziła się, gdy wcześniej alianci, wykonując lotnicze rozpoznanie, ujrzeli wzniesienie, które nie było zaznaczone na ich mapach. Szturm na Monte Cassino miał być zsynchronizowany z natarciem alianckich oddziałów na pozostałych odcinkach frontu. Wyznaczony dla Polaków kierunek był najtrudniejszym ze wszystkich. Wzniesienia, które mieli atakować Polacy, górowały nad doliną rzeki Liri i nie pozwalały na ruch alianckich jednostek u ich stóp. Dowództwo drugiego korpusu, na podstawie danych posiadanych przez jednostki atakujące wcześniej na tym kierunku, rozpoczęło planowanie dróg natarcia. Sen z powiek sztabowcom spędzała także kwestia zaopatrzenia oddziałów. Do jego dostarczenia mogła być wykorzystana tylko jedna droga, z której korzystały już kolumny transportowe innych alianckich jednostek. Były to kręte górskie szlaki, znajdujące się pod niemieckim ostrzałem. Te ciężkie warunki miały podczas bitwy znacznie utrudnić działanie polskich jednostek. Naprzeciw aliantów stały zaprawione w bojach niemieckie jednostki, których morale nie spadało, mimo upływu kolejnych lat wojny. Najgroźniejsi z nich byli strzelcy spadochronowi i oddziały górskie.
Rozkaz generała Andersa do żołnierzy drugiego Korpusu Polskiego.
Żołnierze, kochani moi bracia i dzieci, nadeszła chwila bitwy. Długo czekaliśmy na tę chwilę odwetu i zemsty nad odwiecznym naszym wrogiem. Obok nas walczyć będą dywizje brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie, nowozelandzkie, walczyć będą Francuzi, Włosi oraz dywizje hinduskie. Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza polskiego. W chwilach tych będą z nami myśli i serca całego narodu. Podtrzymywać nas będą duchy poległych naszych towarzyszy broni. Niech lew mieszka w waszym sercu. Żołnierze, za bandycką napaść Niemców na Polskę, za rozbiór Polski wraz z bolszewikami, za tysiące zrujnowanych miast i wsi, za morderstwa i katowanie setek tysięcy naszych sióstr i braci, za miliony wywiezionych Polaków jako niewolników do Niemiec, za niedolę i nieszczęście kraju, za nasze cierpienia i tułaczkę, z wiarą w sprawiedliwość opatrzności boskiej idziemy naprzód ze świętym hasłem w sercach naszych. Bóg, honor i ojczyzna. Z końcem kwietnia Polacy rozpoczęli zajmowanie pozycji wyjściowych do przyszłego ataku. Ich oczom ukazały się ślady poprzednich walk i wszechobecne skały, które miały utrudniać posuwanie się naprzód i powodować hałas uniemożliwiający skryte podejście do szturmu na niemieckie pozycje. Jak podaje Peter Cadick Adams w książce Monte Cassino – Piekło 10 armii, nocą z 11 na 12 maja pierwsze pododdziały polskiej piechoty zaczęły wychodzić ze swoich linii wyjściowych. Na swoje nieszczęście Polacy trafili na moment, w którym na niemieckich pozycjach obronnych trwała rotacja obsady. Ich stan liczbowy był więc wtedy większy. Przed atakiem rozpoczął się potężny ostrzał artyleryjski niemieckich stanowisk. Zagrała cała aliancka artyleria zgromadzona w okolicy, prawdopodobnie prawie 1700 dział. Równocześnie trwał nalot z powietrza. Oto relacja niemieckiego żołnierza z 4. Górskiego Batalionu Strzelców opisująca ten moment.
Był spokojny, ciepły wieczór. Tylko tu i tam nieprzyjaciel wykonywał ognie niepokojące. Z wąwozu słychać było skrzypienie siodeł i odgłos kopyt. Klubna zwierząt jucznych 3. kompanii była już blisko. W jednym z domostw przy naszym stanowisku ktoś rąbał drzewo. Kroki zbliżały się do wnęki naszego posterunku. Dyżurna służba okopowa dokonywała obchodu. Nagle, jakby ktoś przekręcił wyłącznik elektryczny, zapłonęło na dole w dolinie i rozległ się uciskający uszy ryk, syk, bulgot, wycie i łoskot. Wcisnąłem się do małej wnęki. Odłamki warcząc przelatywały nade mną. Kamienie i kawałki ziemi latały górą. Ziemia drżała pod siłą wybuchów.
Po przygotowaniu artyleryjskim polska piechota ruszyła naprzód. Oto fragment wspomnień majora Stanisława Faliszewskiego z 15. Wileńskiego Batalionu Strzelców, opowiadający o natarciu w gorącą, włoską noc na skalnym podłożu.
Całe pole bitwy zaminowane, stanowiska zadrutowane i bronione przez najlepsze niemieckie jednostki bojowe, takie jak 1. Dywizja Spadochronowa i 100. Pułk Strzelców Górskich. Całe powietrze przepełnione było trupim jadem. Trupów żołnierzy, zabitych w poprzednich 4-miesięcznych walkach aliantów, które leżały między liniami obrony, nikt nie usunął, a maj był już bardzo gorący. Nadto pełzające dymy od setek tysięcy pocisków uczyniły z powietrza jakąś maź, której płuca nie mogły wchłonąć, a tu trzeba było ogromnego wysiłku serca i mięśni, aby czołgać się po tych zdradzieckich stokach pełnych głazów uskoków.
Niemcy, dysponujący odpowiednią pozycją, otworzyli ogień, który załamał marsz 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Po poniesieniu znacznych strat jednostka wycofała się. Równocześnie do ataku ruszyła 1. Brygada Strzelców Karpackich. Ich celem był szturm na wzgórza 593 i 569. Niemcy ruszyli do kontrataków przy wsparciu artylerii i wyrzutni Nebelwerfer. Teren nie sprzyjał wielkiemu natarciu. Dochodziło do odizolowanych potyczek, utrudnionych przez niemiecki ogień broni maszynowej, prowadzony z wnętrza skalnych jam. Po krwawym starciu okazało się, że przeżyło zaledwie kilkunastu Polaków. Podobnie zakończył się atak na wzgórze 575. Natarcia, chociaż nieudane, odciążyły alianckie jednostki na innych kierunkach. Brytyjski 12. Korpus mógł sforsować rzekę Liri i zająć przyczółki. Siły francuskie zdołały przebić się przez prawe skrzydło niemieckich sił. Szturm pozwolił także na rozpoznanie pola bitwy, która niebawem miała być kontynuowana. Na czas przerwy w działaniach, pierwsze skrzypce, zaczęła grać artyleria. Wznowiono intensywny ostrzał niemieckich pozycji. Jednocześnie pododdziały piechoty uzupełniały zapasy i szykowały się do kolejnych ataków. Stale prowadzono patrole w celu zmuszenia Niemców do utrzymywania znacznych sił na odcinku obsadzonym przez drugi korpus. 4 dni po pierwszym natarciu do walki ruszył 16 Lwowski Batalion Strzelców i z marszu zajął wzgórze Widmo, o które jednak krwawe walki miały toczyć się dalej. Jego zdobycie stworzyło zagrożenie dla Niemców, zajmujących San Angelo. Tak początek drugiego natarcia w wykonaniu 4 kompanii 16 batalionu opisuje Melchior Wańkowicz w książce Monte Cassino.
Chłopcy strzelali z piata do bunkrów na 15-20 kroków, gdzie spojrzeć wybuchy granatów naszych i niemieckich. Ma się wrażenie wprost, że to artyleria tak silnie bije po terenie. Jednego z żołnierzy trzonkowy granat niemiecki z niebieską główką uderza w plecy, stacza się za skałę. Tam eksploduje, a chłopakowi został tylko siniak od uderzenia. Zastępca podchorążego Januszkiewicza, stary sierżant kopu Aleszczyk, trafił granatem zapalającym w szczelinę. Wyskoczyli Niemcy. Na jednym pali się ubranie. Pardonu nie ma, walczą do końca. Jeden z nich, wystrzeliwszy wszystkie naboje szmajserem, jeszcze rzuca w naszych żołnierzy. Nie żyje. Czterech innych strzela do sanitariusza opatrującego rannych. Trzech z nich zabił podchorąży Wolwowicz, czwartego ranił. Ale i my mamy straty dotkliwe. Plutonowemu Lewandowskiemu z plutonu podporucznika Piotrowskiego wyginęła cała jego drużyna w walce na granaty. Kapitan Łempicki widzi, że Lewandowski siedzi bezczynnie przy głazie i nawet nie usiłuje się kryć. No jak tam? Lewandowski poczyna płakać. Cała drużyna.
Podczas dalszej walki niemiecki kontratak niemal się powiódł. Hitlerowcy zaczęli zyskiwać przewagę, ale pojawiła się niespodziewana motywacja, by kontynuować walkę. Tak ten moment opisywał Melchior Wańkowicz.
Żołnierze nie mogą się cofać, leżąc tuż pod bunkrami niemieckimi. Kiedy bunkry zaczęły strzelać, każdy padł byle jak, a teraz nie można ani zmienić pozycji, ani ruszyć głową, ani wyciągnąć drętwiących nóg, bo Niemcy wszystko widzą. Idą kwadranse za kwadransami. Jest coraz więcej rannych. Nerwy ludzkie nie wytrzymują tego napięcia. Rozpoczyna się zbiorowa histeria. Tu i tam rozlega się spazmatyczny szloch. Jeden z żołnierzy, obojętny na wszystko, podnosi się i siada na wystającej skale, jakby to była ławeczka w parku. Jedno pyknięcie. Zabija go strzelec wyborowy. Inni w bezsilnej rozpaczy kamieniami rzucają na stanowiska niemieckie. Wówczas następuje to, co mogłoby się zdawać kiepską literaturą, gdyby nie było prawdą. Byłem u podnóża, kiedy major Baczkowski schodził z pozycji i mówił o tym. Sprawdzałem u kilku żołnierzy niezależnie. Sierżant Czapiński zaintonował. Jeszcze Polska nie zginęła. Żołnierze podchwycili pieśń. Morituri śpiewają na głazach San Angelo, wzgórzu świętego anioła, anioła śmierci.
Chociaż relacja Wańkowicza, towarzyszącego żołnierzom podczas bitwy, bywa krytykowana za zbyt duży patos, a autor jest oskarżany o nadmierne koloryzowanie wydarzeń, bez wątpienia warto zapoznać się z tą pozycją. Plastyczne opisy walk, autorstwa tego wybitnego literata i reportażysty, pozwalają poczuć atmosferę tamtych dni. Sam utwór jest unikatowy, bo powstawał na pierwszej linii walk. Posłuchajmy teraz kolejnego fragmentu książki opowiadającego o walkach. Tym razem napisanego z przymrużeniem oka.
My leżelim, a pan major stojał. To pewno coś zobaczył. Każdemu ciekawość. Czołgi nasze idą? Niemcy poddają się? A pan major podniósł wysoko but i krzyczy. Dobry znak, chłopcy. W gówno wdepłem. To my roześmieli się tylko i poszli. Kurzden jeden pomyślał. Jak stary takie szpasy odwala, to pewno nie już taki ostatni koniec.
By zrozumieć legendę tej bitwy, nie można nie wspomnieć o jednym z jej uczestników, być może najbardziej znanym. Towarzyszył drugiemu korpusowi już od Bliskiego Wschodu. Był kapralem i wywoływał uśmiech na twarzach żołnierzy wyczerpanych latami tułaczki. Mowa o niedźwiedziu, legendarnym misiu Wojtku. Zwierzak został znaleziony w Iranie, na trasie korpusu po opuszczeniu ZSRR. Jego ulubionym przysmakiem były papierosy, które podobno przed zjedzeniem należało mu podpalić. Nie stronił także od piwa. Według relacji żołnierzy, podczas bitwy na Monte Cassino przenosił skrzynki z amunicją. Jako kapral Wojtek służył w 22 kompanii zaopatrywania artylerii.